Partnerem odcinka jest sklep hobbywear.pl. Nasz sklep. To nie jest slogan, to jest naprawdę nasz sklep.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Przede wszystkim nie mieszać. Złota zasada, którą ludzkość złamała już dawno temu, mieszając alkohol z wojną. I cóż z takiego miksu wyjść może? Dzisiaj wam z dziką radością opowiemy, kto stwierdzić miał, że jak już żołnierze mają pić, to niech piją jak Polacy. Kto absolutnie świadomie, cynicznie wykorzystywał gorzałe do manipulowania swoimi szeregami. Kto, oczywiście poza Grzegorzem Markowskim, pokonał się sam i co sprawiało, że polscy piloci lądowali pod stołem. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Na start ważna sprawa, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Będzie dzisiaj naprawdę dużo śmieszkowania z pijackich akcji, ale absolutnie nie gloryfikujemy picia. Sporo miejsca też poświęcimy temu, jak zgubne efekty może dać alkohol na wojnie. Jednak oczywiście i poza frontem jest to bardzo niebezpieczna łajza. Alkohol pity bez umiaru, w nieodpowiednich rękach, może zrujnować zdrowie, życie, rozbić rodzinę. Pamiętajcie o tym i skoro to już sobie załatwiliśmy, wyjaśniliśmy, no to teraz w jedną dłoń szabla, w drugą dłoń szklanka i chodźmy sobie wyjaśnić, co to znaczy pijany jak Polak. Jak to co? No, że się człowiek urżnął jak świnia. Zwłaszcza we Francji. Tak się popularnie mawia na osoby, które zbyt mocno poniósł melanż, prawda? Nie. To znaczy tak, bo taka jest dzisiaj popularna definicja. Natomiast wcześniej pijany jak Polak oznaczało coś zupełnie innego. Nie pijany jak Bela, tylko ktoś, kto mimo że sporo wypił, myśli trzeźwo, jest sprawny fizycznie i jest odważny jak cholera. Nie bez powodu fraza ta, dziś tak źle rozumiana, została ukuta w kraju szampana, specyficznej motoryzacji i prezydenta, o którym, co by nie mówić, to przyznajmy wszyscy, chłop zajebiście wygląda w okularach przeciwsłonecznych. Kiedy? W okresie wojen napoleońskich, ale jeśli chodzi o dokładne wskazanie momentu w historii, no to tu już jest trochę trudniej, są trzy teorie, każda warta omówienia. Pierwsza wiąże pijacką brawurę naszych, która miała przejść do legendy z równie legendarną szarżą na przełęczy Somosierry w 1808 roku. To, co odstawiła tam nasza kawaleria, było tak niesamowite, wymagało takiej brawury, że jeden z francuskich generałów miał powiedzieć: trzeba być pijanym, żeby wykonać taki rozkaz. A kiedy już po udanej szarży sam Napoleon dowiedział się o tym uszczypliwym komentarzu, to miał rzec: chciałbym, żeby wszyscy moi żołnierze byli pijani jak ci Polacy. Druga tradycja wiąże się z niestety nieokreśloną bitwą, a konkretnie z tym, co wydarzyło się po niej. Mianowicie żołnierze Napoleona za zwycięstwo dostali premię w postaci dodatkowych racji alkoholu i zaczął się melanż tak srogi, że można go porównać jedynie z Love Parade 2003 Stara Wieś. A swoją drogą, dawno już nie było tutaj żadnej polecajki, więc znacie reguły. My tutaj za chwilę zrobimy cięcie na pauzę, a wy sobie w tym czasie w nowej karcie w YouTubie wpiszcie proszę Klub Milano Stara Wieś Parada i widzimy się tutaj za parę chwil w dużo gorszym stanie psychicznym. I jak tam sytuacja? Przy okazji może sobie wyjaśnijmy, to nie jest współpraca z klubem Milano Stara Wieś, bo z tego co ustaliliśmy, to miejsce już nie istnieje. A szkoda, byłby to jeden z ciekawszych krosów, jakie popełniliśmy. Tak czy inaczej, już teraz macie mniej więcej pojęcie, jakiego typu melanż panował w napoleońskim obozie, kiedy ni z tego, ni z owego na kontrolę przyjechał sam szef, sam Bonaparte. Na większość żołnierzy padł blady strach. Próbowali się jakoś ogarnąć, ale tylko wpadali jeden na drugiego, ślizgali się na kałużach Żygów i generalnie wyglądało to żałośnie. Tymczasem Polacy, mimo że też byli porobieni pod niebiosa, no, na naszych alkohol zadziałał jak katalizator dyscypliny. Błyskawicznie się ogarnęli, ustawili w idealnym porządku do przeglądu i krzyknęli: niech żyje cesarz! Napoleon był w szoku, oczywiście pozytywnym, i rzucił do swojego sztabu: życzyłbym sobie, aby każdy mój żołnierz był zawsze tak pijany jak Polak. Trzecia opowieść o genezie pijany jak Polak też wiąże się z melanżem po wygranej bitwie, tylko tym razem trwającym aż 3 dni. Chodzi o bitwę pod Frydlandem w 1807 roku. Celebrować oczywiście było co, bo zawsze to miło Rosji do d*** nakopać, ale celebrować też trzeba umieć. Tymczasem w pewnym momencie tego trzydniowego srogiego baletu przeciwnik wyprowadził kontratak, a większość żołnierzy służących pod Napoleonem w tym stanie nie tylko nie za bardzo była w stanie walczyć, ale pewnie nawet ci ludzie nie wiedzieli, którą stroną powinni trzymać szable. Ale nie nasi. Polacy trzymali fason, szybko się ogarnęli i nie tylko odparli atak przeciwnika, ale też osłonili kolegów o słabszych głowach, ratując tym samym sukces, jaki dała wygrana bitwa. Napoleon, absolutnie zażenowany postawą większości swojego wojska, w rozkazie dziennym zapisać miał: jeżeli już macie pić, to pijcie jak Polacy. I niby tutaj nie powinniśmy podkreślać, że przecież naszych żołnierzy absolutnie nikt cynicznie nie zmuszał do picia, ale może jednak na wszelki wypadek to zróbmy, bo jak się zaraz przekonacie, nie wszędzie takie praktyki obowiązywały. Przykład, proszę bardzo. Jest takie przekonanie, że kozacy, o panie, ci to byli pijani jak się masz, ale w tym pijaństwie jakie cuda z bronią wyczyniali, to proszę siadać. To trochę bardziej skomplikowane. Po pierwsze, kozak kozakowi nierówny, a po drugie, z tymi cudami z bronią to też może nie szalejmy. Dobra, konkrety. Po przykłady przenieśmy się do czasów powstania chmielnickiego. Ogromną część powstańców stanowiła tak zwana czerń, czyli chłopstwo i biedota obozowa. Ci ludzie byli systemowo zachęcani do chlania przez bardziej doświadczonych kozaków, czy jak kto woli, przez warstwy dowódcze. W jakim celu? No bo taką pijaną masą łatwiej było zarządzać, łatwiej było takim ludziom zagrać na emocjach i pchnąć ich do ofiarnych, krwawych szturmów, których doświadczeni weterani woleli raczej unikać, bo to wiecie, niebezpieczne. Tak na przykład było w bitwie pod Niemirowem w 1648 roku. Ekipa księcia Wiśniowieckiego wysłana po posiłki, dosłownie, po żywność, została totalnie zaskoczona przez powstańców. Jednak ci nie wykorzystali tego zaskoczenia w pełni. Nasi w miarę sprawnie się ogarnęli i bronili się przed kolejnymi atakami, choć buntowników było zdecydowanie więcej. I w końcu kozacka starszyzna zdecydowała, że pora uruchomić broń chemiczną. Czyli w ruch poszedł alkohol. Czerń dostała dużo gorzałki, a jak już popiła, to włączył jej się agresor. I wtedy już naprawdę wystarczyło tylko odrobinę zagrać na emocjach. I jak ruszyła, no to tym razem faktycznie z taką determinacją, że naszych wybito niemal co do głowy. Oczywiście przy ogromnych stratach własnych, ale tym się już przesadnie kozacka starszyzna nie przejęła, bo tych najbiedniejszych uważano za mniej wartościowych wojowników za wolność. Nie po raz ostatni, zresztą jeden z kolejnych razów miał miejsce pod Zamościem. Są relacje źródłowe, w których znajdziemy nie tylko informacje o całych beczkach gorzały wystawianych dla czerni, ale również o tym, że wpływano na nią za pomocą influencerstwa najwyższego rzędu, czyli że sam Chmielnicki miał brać udział w tych popijawach, dając przykład swoim followersom i zachęcając ich do jeszcze bardziej intensywnego chlania. I dopiero jak mięso armatnie się odpowiednio upiło, to zarządzono szturm na umocnienia. Plan był taki, że czerń ofiarnie wykrwawi obrońców, a weterani, których życie było cenniejsze, uderzą dopiero później, w ramach takiego decydującego uderzenia. Kolejna tego typu akcja miała miejsce przy okazji oblężenia z baraża, ale zamiast omawiać sobie po raz trzeci ten sam schemat, to zastanówmy się nad inną kwestią. Co ta czerń głupia była, że tak dawała się manipulować? Nie, prawdopodobnie nie. Najpewniej ci ludzie doskonale rozumieli, że dowództwo ich w ten sposób wykorzystuje, ale też pijąc chcieli stłumić strach. Nikt też niby tym chłopom na siłę alkoholu do gardła nie wlewał, ale picie było w tamtych kręgach tak niesamowicie powszechne, że w zasadzie postawienie przed kimś flaszki było jednoznaczne z wlaniem mu jej zawartości do paszczy. Zatem dowództwo doskonale rozumiało, że w ten sposób łatwiej będzie manipulować szeregowymi i wysyłać ich na krwawe szturmy. To było w 100% intencjonalne. A skoro już jesteśmy przy kozaczeniu po pijaku, to również i dziś popularnym elementem na wielu popijawach jest przejaskrawianie pewnych wydarzeń. Czy to, żeby zrobić wrażenie na wszystkich zgromadzonych, czy na jednej konkretnej osobie, której akurat chcemy zaimponować. I nie mówcie, że nie wiecie, co mam na myśli. W każdym razie jedną z najbardziej rozdmuchanych historycznych opowieści jest ta o bitwie pod Karansebesz. A że przy okazji opowiada ona o pijackiej wojennej burdzie, no to sobie upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Był rok 1788 i trwała wojna. Po jednej stronie Austria z Rosją, po drugiej Imperium Osmańskie. Stawka była wysoka, bo szło o kontrolę nad Bałkanami. W nocy z 21 na 22 września habsburskie wojska przechodziły niedaleko miejscowości Karansebesz w dzisiejszej Rumunii. Dużo później można było w okolicach spotkać Lucjana Suzana, mało znanego piłkarza, za to wtedy można było spotkać handlarzy i tak właśnie zrobili wysłani na zwiad habsburscy huzarzy. Z radością odkupili od tychże handlarzy całe beczki alkoholu i zaczęli konsumpcję. Niestety, po pewnym czasie na miejsce dotarła również piechota, która zasugerowała, że też chętnie by się do trunków dossała. I teraz nie wiadomo, czy to dlatego, że konnica bardzo często uważała się za po prostu lepsze wojsko od piechoty, czy dlatego, że huzarzy byli już podpici. Może jedno i drugie, no nie dowiemy się zapewne. W każdym razie huzarzy odparli piechurom coś w stylu:
dossać, to wy nam się możecie najwyżej do...
No i się zaczęło. Najpierw wymiana nieuprzejmości, potem przepychanki, ktoś potem strzelił, a później to już w ogóle poszło z górki. Ktoś pewnie, żeby przestraszyć huzarów, zaczął krzyczeć: Turcy, Turcy! Świetny pomysł w ogóle. No i ta panika udzieliła się też niestety i innym żołnierzom. Panika, że Osmanowie właśnie wbili ze zbrojną wizytą. Powagę sytuacji bardzo szybko docenili obecni na miejscu oficerowie i zaczęli krzyczeć: halt, halt! Ale tu kolejny problem. Armia habsburska była wielonarodowa i ci żołnierze, którzy nie znali niemieckiego, słyszeli bardziej coś w stylu: Allah, Allah! No i już w ogóle nie było wątpliwości. Imperium atakuje. Byliście kiedyś pod sceną na Slayerze? Otóż ja byłem bodaj w 2005 roku i podejrzewam, że to, co się działo w habsburskiej ekipie, jak wybuchła ta nocna panika, to mniej więcej podobne doświadczenie. To znaczy pod Karansebesz jeszcze było totalnie ciemno i ludzie mieli broń, ale poziom chaosu podejrzewam porównywalny. Ludzie krzyczeli, walili na oślep, przekonani, że tłuką wroga, a jakby tego było mało, to podobno jeden z dowódców, widząc, co się dzieje, miał jeszcze rozkazać odpalić artylerię, dodając co nieco makabry do tej bratobójczej walki. Kiedy dwa dni później na miejscu faktycznie pojawiły się tureckie oddziały, to miały zastać aż 10 tysięcy ofiar. To jest jednak ten moment w barowej opowieści, jak ktoś się brutalnie wcina dowolną wariacją frazy: co ty pierdzielisz za farmazony, mordo? No i faktycznie do tej popularnej i jakże ciekawej wersji jest trochę ale, lub jakby to Anglicy przeczytali ale, co nam wyjątkowo pasuje do odcinka. Zacznijmy od tego, że nie ma żadnych źródeł z tamtych czasów, które mogłyby potwierdzać, że ofiar było nawet 10 tysięcy. Tyle trupów i rannych to jest cios porównywalny z przerżnięciem naprawdę poważnej bitwy, stąd niektórzy ostrożniej, ale nadal odważnie szacują, że tych ofiar mogło być kilka tysięcy, ale to nadal jest tak wiele, że na bank zostałoby to odnotowane w raportach wojskowych z 1788 roku, a te są dosyć szczegółowe. I nie, to też nie tak, że a to w takim razie pewnie próbowano to jakoś ukryć przed Wiedniem, bo blamasz tych rozmiarów byłby absolutnie nie do ukrycia. Śladu po takiej masakrze próżno szukać w dziennikach oficerów, w korespondencji między dowódcami, czy wreszcie w źródłach tureckich. Oddziały osmańskie faktycznie parę dni później zajęły miasto, ale nigdzie w ichniejszych źródłach nie znajdziemy informacji, że te wojska natknęły się na pole trupów, pole ofiar, bo przeciwnik sam się wytłukł. A umówmy się, gdyby coś takiego miało miejsce, to na bank zostałoby to odnotowane. To by była taka perła propagandowa, że maglowano by tę informację ile tylko wlezie. Tak to już jednak jest, że niektórym brak źródeł kompletnie nie przeszkadza i właśnie za sprawą takich osób akcja, która faktycznie miała miejsce na terenie dzisiejszej Rumunii, zaczęła żyć własnym życiem. Liczba ofiar rosła z barowej opowieści na opowieść, a dzisiaj mocno stąpający po ziemi historycy szacują, że ofiar tej nocnej paniki mogło być może kilkaset. Natomiast jeżeli mamy wyciągać jakieś wnioski z tej historii bez zbędnego koloryzowania, no to na pewno taki, że w czasie wojennej zawieruchy alkohol jest w stanie zrobić dużo więcej złego niż dobrego. Dobra, lecimy dalej, a jak lecieć to z najlepszymi, czyli z polskimi pilotami, którzy na angielskich skrzydłach kosili jednego Messerschmitta po drugim. Bardzo wiele z nich w powietrzu, ale już mniej mówi się o tych, które łyknęli na ziemi. Chłopcy z 316 Dywizjonu Myśliwskiego mieli arcyciekawy rytuał przyjęcia w swoje szeregi. Nieważne, kim byłeś wcześniej, to znaczy jakie miałeś doświadczenie i stopień. Jesteś nowy w dywizjonie, walisz Messerschmitta. To był, nazwijmy to, bardzo specyficzny napój inicjacyjny, porównywalnie niebezpieczny, co ten niemiecki samolot. Świeżak dostawał taką wielką szklanicę, a w niej zmieszane porto, łycha, gin, wszelkie dostępne w zasięgu ręki likiery. Całość jeszcze była dopełniana mocnym piwem, no i trzeba było stanąć na baczność i za zdrowie dywizjonu pierdyknąć cały ten specjał na raz. Bez żadnej degustacji, wąchania, machania szkłem. To był przy okazji też test na odwagę. Raz piłem coś podobnego, swoją drogą w knajpie się niesamowicie ten drink nazywał Turbo Szmata. Na szczęście pojemność była dużo mniejsza. Tak czy inaczej, Messerschmitt w płynie miał też podobno bardzo ciekawą właściwość. Otóż ta substancja, która sama z siebie mogłaby pewnie robić za paliwo lotnicze, ponoć odblokowywała umiejętności lingwistyczne, których człowiek sam się po sobie nie spodziewał. Taka osoba stawała się pół człowiekiem, pół wieżą Babel. Powiedzieć coś po francusku, ależ, s'il vous plaît. Luźna gadka z Anglikami, no problem. Ale niestety ten stan nie trwał przesadnie długo. Po kilku minutach świeżak z poligloty przekształcał się bowiem w wór ziemniaków. Chyba, że był z Wielkopolski, to w wór pyr. Pyrów? Pyr chyba. W każdym razie z gracją wora z bulwami padał i był wynoszony z knajpy ku ogólnej radości. Zbędne, chamskie, pijackie harce? No nie do końca. To była z wielu powodów ważna wojenna integracja przez kontrolowaną kompromitację. I okej, może zabrzmiało trochę poważniej niż planowaliśmy, więc ujmijmy to inaczej. Taka radosna celebracja, taki rytuał na luzie był przede wszystkim odskocznią od naprawdę ciężkiej codzienności. Każdy dzień mógł być takiego pilota dniem ostatnim. A zatem te śmiechy, dokazywanie przez starszych, to służyło przede wszystkim rozładowaniu napięcia, ale to oczywiście nie wszystko. Nowy w takiej kumpelskiej atmosferze natychmiast czuł, że jest wśród swoich, ale też z drugiej strony na swój sposób naturalnie wchodząc w nowe, męskie środowisko była dosyć duża szansa, że będzie chciał zrobić jak najlepsze wrażenie. Może zacznie się popisywać, kto wie, może będzie to podłoże do jakichś konfliktów, jak tak zacznie kozaczyć. Tymczasem świeżak zamiast kozaczyć w parę chwil się upijał, bełkotał i bez jakiejkolwiek gracji zamieniał się w wór ziemniaków. Efekt? Po tej inicjacji nie miał się już czego wstydzić, nie musiał udawać twardziela. To z kolei sprawiało, że między kumplami łatwiej było o szczerość, a co za tym idzie, o zaufanie, które w powietrzu było absolutnie kluczowe. Płynny Messerschmitt robił z obcych sobie ludzi zgraną paczkę nieporównywalnie szybciej niż nawet najlepsza przemowa dowódcy. Pić trzeba umieć, czy to wojna, czy pokój, i mamy nadzieję, że jeżeli do tej pory o tym nie wiedzieliście, no to ten odcinek rozwiał wszelkie wątpliwości. Jest w sumie jeszcze coś, o czym być może nie wiedzieliście, mianowicie, że mamy naprawdę wdechę kufle w naszym sklepie hobbywear.pl. Ręczna robota ze specjalnie przygotowanej gliny wyjątkowej jakości. Cały ten rzemieślniczy proces ich powstawania macie zresztą w opisie produktu. Możecie z tego kufla pić Messerschmitta, sok, wodę, herbatę, piwo. Nie sprawdzamy tego. Nasze kufle z Mieszkiem Pierwszym są ręcznie robione, więc nie ma dwóch identycznych. No a jeżeli wolicie mniejsze pojemności i klasyczną formę, no to obczajcie, jakie mamy kubki eleganckie. Niektóre z nich nawet świecą w ciemności. Obczajcie je koniecznie na hobbywear.pl. Na zdrowie i widzimy się niedługo! Partnerem odcinka był sklep hobbywear.pl.